Jakiś czas temu spotkałem się ze stwierdzeniem, że kiedy Pan Bóg kogokolwiek powołuje, to robi w ten sposób ludziom w bardzo wielu przypadkach wielką krzywdę. Słyszałem, że się z nich naśmiewa, że stawia ich w niezręcznej sytuacji, że wymaga czegoś, co jest już od początku nielogiczne i nie do wykonania. I że w wielu przypadkach trochę tak, jakby się z tym kimś nie liczył, o wszystkim tak naprawdę decyduje on sam. Usłyszałem też, że kiedy się już komukolwiek objawi, bez względu na to, w jaki sposób, to powołując do konkretnego dzieła albo zadania, często objawia się jako ten, który niszczy wszystko to, co od niego do tej pory otrzymałeś w ramach jego tak zwanego błogosławieństwa na życie. Że jest tak naprawdę okrutnikiem, że trzeba uważać na Boga i że nie powinno się go bać, bo w ostateczności i tak odbierze ci wszystko to, co kochasz w życiu najbardziej. Że on sam zachwieje twoją wiarą w jego nieskończone miłosierdzie. A wszystko to słyszałem w oparciu o teksty, które nam zostawił, w oparciu o Boże Słowo, o Pismo Święte, o dobrą nowinę. O tę nowinę, która w Nowym Testamencie za sprawą Ewangelisty Mateusza otwiera się właśnie rodowodem Jezusa, ukazującą całą plejadę gwiazd, czyli całą plejadę przodków, którzy w wielu przypadkach pozostawiają jeszcze więcej do życzenia. Mowa tu chociażby o mordercy, kłamcy i piszczałku Dawidzie, wielkim królu, oraz o dziewczynie pięknej, młodej i czarującej Rahab, ale niestety prostytutce i jeszcze do tego w pogance. Byli także inni. Było ich całkiem wielu. W całym rodowodzie widzimy 3 grupy po 14 pokoleń. To jest bardzo spora liczba ludzi. To jest bardzo dużo imion i jak mi jeden ze sceptyków powiedział, na wielu z nich można by znaleźć jakiegoś haka. A jeśli nie haka, to z pewnością wielu z nich doświadczyło prawdziwej krzywdy od Boga. Faktycznie, czytamy o tym. Z wieloma faktami trudno się nie zgodzić, nawet takimi trudnymi dla nas, jak chociażby to, że Dawid faktycznie zlecił zabójstwo Uriasza, że wykorzystał żonę Uriasza, Batszebę, jako swoją nałożnicę, że Hiobowi Bóg zabrał wszystko i wszystkich. I był też Jonasz, któremu kazał bratać się z tymi, z którymi bratać się mu nie było wolno. Jonaszowi, a więc temu, któremu nakazał iść do Niniwy i wzywać jej mieszkańców do nawrócenia, a przecież tam mieszkali ludzie, którzy nie zasługiwali według Jonasza na ocalenie. Byli oni też wrogami narodu, z którego wywodził się Jonasz. Można by te przykłady mnożyć. W tych stwierdzeniach, jak widać, zawarte są prawdziwe elementy, z którymi trudno się nie zgodzić. Jednak to, że coś zawiera elementy prawdy, wcale nie musi być całą prawdą. To trochę tak, jak gdyby nie wszystko było dobrem, co w rzeczywistości zawiera elementy dobra. Przecież to żadne dobro, jeśli się kogoś po prostu morduje, powołując się na chęć skrócenia mu cierpienia. Pismo Święte również narażone jest na krytykę opartą na wybranych elementach okrucieństwa. Jednak trzeba je dokładniej zbadać, by powiedzieć dla przykładu, że faktycznie coś jest złe. Trzeba poszukać, dowiedzieć się, trzeba się nad tym zastanowić. Potem jeszcze raz usiąść, ponownie przeczytać, zapamiętać i rozważyć i do tego trzeba to zrobić, pamiętając o istotnej zasadzie. Że jak mówi nasz przyjaciel Izajasz, myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Oznacza to, że trzeba spróbować pomyśleć jak on, czyli jak Bóg, a nie jakbyśmy my sobie tego życzyli. Próbując pomyśleć w taki właśnie sposób, Zacznijmy od właśnie początku tego rodowodu, od praojca Abrahama, a właściwie od Abrama, bo tak przecież miał na imię, kiedy Bóg go powoływał. Historia tego człowieka jest jedną z tych historii, które komentuje się najczęściej. Mimo to istnieje bardzo duże ryzyko, że umknie nam w całej tej historii coś bardzo istotnego, coś bardzo podstawowego, o czym jeszcze później powiem. Abram, jak się okazuje, był dobrze sytuowanym człowiekiem. W Księdze Rodzaju wyczytamy, że miał służbę, że miał też swój dobytek. Zapewne zawdzięczał to swojej wieloletniej pracy i długoletniemu życiu. Poznajemy go z kart Starego Testamentu w chwili, gdy on sam ma już 75 lat. To nie jest mało. Dla nas to wiek, który zasługuje na uznanie. Nie jest też dla nas czymś zwyczajnym, że w tym wieku rozpoczyna się na przykład budowę domu albo planuje się potomstwo. Dla Abrahama pewnie też tak nie było. Zdawał sobie z pewnością sprawę, że jest już starcem i że może lepiej byłoby siąść na miejscu i odpocząć. Najprawdopodobniej zdawał sobie także sprawę z tego, że jest sam, że nie ma potomka i że już chociażby z racji swego wieku nigdy nie będzie go miał. To ogromne pragnienie zachowania rodu mogło być w całym procesie powołania Abrahama kluczowe. Mogło być argumentem za pójściem, taką Bożą kartą przetargową. I to właśnie w tym momencie i takich okolicznościach, jak mówią sceptycy, Bóg po raz pierwszy zadrwił sobie z leciwego Abrama. Mówią, że zamiast mu pobłogosławić i umocnić cały dotychczasowy dorobek i miejsce jego życia, ten, a więc Bóg, zmusza go do pozostawienia wszystkiego i pójścia tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Mówi, idź do miejsca, które ci wskażę. Nie podaje nawet nazwy ulicy, adresu, ani nawet miejscowości. Po prostu zostaw wszystko i idź. Mało prawdopodobne, że ten stary człowiek zasiedziały w swoich rodzinnych stronach, tak po prostu wstał, zabrał się i poszedł. Miał prawo się nad tym wszystkim zastanowić. Miał przecież już swoje lata. Wiedział doskonale, czym pachnie taka decyzja i wiedział też, że najlepiej starych drzew już nie przesadzić. Miał też prawo nie uwierzyć Panu Bogu, a nawet zdenerwować się na taką perspektywę. Jakby tego było mało, sceptycy mówią, że w tej samej chwili Bóg zadrwił sobie z tego starca jeszcze raz. Mówi mu, że będzie miał potomka i żeby było ciekawiej, to urośnie w tej linii ogromny, wręcz niezliczony naród. Dla człowieka, który bez powodzenia od ponad 50 lat swojego dorosłego życia stara się i zabiega o dziecko, informacja ta mogła zabrzmieć co najmniej śmiesznie. Niepoważnie. A sam Abram z żoną Saraj mogli śmiać się do rozpuku. Kto wie, czy tak właśnie nie było. Ostatecznie jednak okazuje się, że ten człowiek zebrał się w sobie i rozważywszy wszystkie za i przeciw, postanowił wstać, spakować się i wyjść nie wiadomo dokąd. Można przypuszczać, że zaraz obok głębokiego zawierzenia Bogu i oddania się Mu bezgranicznie, Abram miał jedną bardzo ważną myśl w swoim sercu i w swojej głowie. Myśl i pragnienie znacznie silniejsze od realiów, w których żył. To była myśl o potomstwie, o synu. On miał już 75 lat i Saraj tylko trochę mniej od niego. Na domiar tego Bóg przez następnych kilka lat, od momentu, kiedy wyszedł, postanowił milczeć na temat złożonej wcześniej obietnicy. Mówię kilka lat, ale tak naprawdę milczał przez ćwierć wieku. To brzmi mocniej. Milczał całe 25 lat. Przez te 25 lat nie spełnia obietnicy o potomku. Przez te wszystkie lata Abram najprawdopodobniej żył tą myślą każdego dnia. Musiał się także tą myślą i pragnieniem dzielić z bliskimi, w tym ze swoją żoną Saraj. Sceptycy mówią, że to nie fair ze strony Boga, że to trochę nieładnie w taki właśnie sposób znęcać się nad starcem, że to w ogóle zbyt długo dla człowieka czekać na potomka przez 25 lat, kiedy w dodatku ma się już za sobą pierwszych 75. Obietnica, nawet jeśli prawdziwa, może wydać się już teraz nieaktualna lub że obowiązujące do tej pory zasady uległy przynajmniej jakiejś zmianie. A to może nieść ze sobą bardzo przykre w skutkach konsekwencje. Tak właśnie się stało w przypadku Abrama. Myśl o potomku rozlewała się na cały dom. Brak cierpliwości, ale i żywe pragnienie syna doprowadziły do zbliżenia Abrama z Hagar, służącą jego żony Saraj. W wieku 86 lat Abram spłodził niewolnicy chłopca, którego nazwali Izmael. Mijały kolejne lata, lecz dopiero w wieku 99 lat Abram usłyszał głos Boga ponownie. Ten mu się objawił i zawarł z nim przymierze. Dopiero od tej pory ich wzajemna relacja miała ulec całkowitej przemianie. Abram od tej pory wypełniać będzie wolę swojego Boga, Bóg zaś obdarzy wreszcie Abrama upragnionym potomstwem. Od tej pory Bóg zmieni także imiona tych sędziwych małżonków i nazwie Abrama Abrahamem, a kobietę Sarą. Od tej pory też Bóg będzie wołał Abrahama po imieniu, tak samo jak wołał po imieniu Adama w raju. Zatem, kiedy przyjdzie moment próby, ojciec Abraham odpowie, wychodząc naprzeciw wyzwaniu. Jednak, jak twierdzą sceptycy, próba, której zostanie już wkrótce poddany Abraham, będzie jedynie Bożym pastwieniem się nad leciwym starcem. Psychicznym, fizycznym i duchowym. Mijały lata, w których Abraham najlepiej jak mógł wychowywał swojego syna Izaaka. Młodzieniec z każdym dniem nabierał sił, umiejętności i doświadczenia. Chłopak pomagał jak mógł swoim rodzicom. Pomagał przy domu, ale zajmował się także stadami. Wypasał je na łąkach i troszczył się o ich stan. Życie rodziny kwitło, a sam Abraham z coraz większą dumą wpatrywał się w swojego syna. Syna, o którym marzył, którego wyczekiwał, którego pojawienie się na świecie spełniło najskrytsze pragnienie o ojcostwie. Sielanka rodzinna trwała jeszcze jakiś czas, do czasu 137 urodzin Abrahama. Właśnie wtedy Bóg przemówił po raz kolejny, chcąc, jak twierdzą ci sami sceptycy, w barbarzyński i bezlitosny sposób odebrać Abrahamowi to, co dla niego było właśnie w tamtym momencie najcenniejsze. Starzec nie zwlekał i już następnego dnia, zabierając ze sobą syna Izaaka, sługi, osła oraz drewno potrzebne na spalenie ofiary, udał się w kierunku Moria. Docierając pod szczyt, poprosił, by jego słudzy pozostali na miejscu, a on sam wraz ze swoim synem rozpoczęli wspinaczkę na szczyt. Młodzieniec nie do końca rozumiał, co tak naprawdę dzieje się w tej chwili. Zapytał nawet w którymś momencie, gdzie znajduje się baranek na ofiarę. To wtedy ojciec odpowiedział synowi, że Bóg sam wybierze sobie baranka. Potem ułożyli ołtarz, a Abraham skrępował linami syna i ułożył go na nim. Kiedy miał zadać decydujący cios, przemówił anioł Pana: Abrahamie, Abrahamie, nie podnoś ręki na tego chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie odmówiłeś mi swojego jedynego syna. Potem ojciec oswobadza go, znajdują owieczkę zaplątaną w zaroślach i składają ją w ofierze w miejsce Izaaka. Jak widzimy na początku rodowodu Jezusa staje postać, której historia jest tak naprawdę niezwykle barwna. Niepozbawiona radości, osobistego szczęścia, zadowolenia z życia i tego, co to życie ze sobą niosło. Postać, której z pewnością towarzyszyły też trudności tego samego życia. Codzienne problemy, smutki, troski i rozczarowania, w której, jak twierdzą sceptycy, na własne żądanie wikła się sam Bóg, stając się według nich przyczyną wielu trosk i zmartwień Abrahama. Patrząc na poszczególne elementy z życia Abrahama, o których z pewnością powiemy, że są prawdziwe, patrząc na autentyczne ingerencje Boga oraz poszczególne skutki tych ingerencji, można by w wielu kwestiach skłonić się ku wypowiedziom sceptyków. Jednak musielibyśmy w takim przypadku zgodzić się z czymś, co tak naprawdę nie jest do końca całą prawdą, a tylko poszczególnymi prawdziwymi elementami. Zatem jak rozumieć prawdę o życiu i powołaniu Abrahama? No właśnie. Potrzeba jedynie spojrzeć na to życie w całości, bez wybiórczego wyciągania poszczególnych zdarzeń. I jak mówiłem wcześniej, trzeba na niej spojrzeć oczyma Boga. Zatem zapytajmy się jeszcze raz, co takiego wydarzyło się naprawdę w życiu Abrahama? Gdyby spróbować odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, to powiedziałbym, że Bóg pokazał mu i nauczył go, czym tak naprawdę jest przymierze z nim. Dowiedział się o tym ostatecznie na górze Moria, w momencie ofiarowania Izaaka. Jeden dzień z życia Abrahama, który stał się wielką kwintesencją całego prawie 140-letniego życia. To długi czas, lecz tyle właśnie potrzebował, by zrozumieć prawdę o swoim życiu, o swoim powołaniu, o tym, czym jest przymierze z Bogiem i w jaki sposób się dokonuje. Otóż w tekstach Pisma Świętego, które posiadamy, tego, co za chwilę przeczytam, nie usłyszymy. Ale w tekście oryginalnym już tak. W naszych przekładach Bóg mówi do Abrahama: idź do kraju Moria razem z twoim synem Izaakiem. Tam złożysz go na ofiarę na jednym z pagórków, który ci wskażę. W oryginale Bóg rozpoczyna te zdanie od zwrotu: idź dla siebie. A to wyjaśnia nam Boży cel doświadczenia Abrahama. Idź dla siebie. Bóg, jak się okazuje, wcale nie potrzebuje ofiary z Izaaka dla siebie. Tej ofiary tak naprawdę potrzebuje on, Abraham. Bóg pokazuje starcowi, że jego stosunek do syna jest niewłaściwy. Bardzo trudno w to uwierzyć i jeszcze trudniej to zrozumieć. Izaak jest przecież ukochanym dzieckiem ojca. Wyczekiwał go dziesiątkami lat. Był gotów wbrew rozsądkowi opuścić ojczyznę i pójść do nowego domu w zamian za spełnienie obietnicy o ojcostwie. Syn był dla niego największym marzeniem, największym pragnieniem i najskrytszym celem jego życia, które w końcu się realizują w ramach zawartego z Bogiem przymierza. Ja daję ci syna, Abrahamie. Ty wypełniasz moją wolę. Abraham był człowiekiem trudnym. Możemy powiedzieć, że miał twardy kark, że miał trudny charakter, że jak coś postanowił, to zrobił czasami nawet nie do końca licząc się z konsekwencjami. To niebezpieczna i szczególna cecha. Trzeba umieć z kimś takim rozmawiać, bo jak postanowi, to kto wie, czy nie na zawsze. Bóg umiał z nim rozmawiać, choć była to rozmowa bardzo trudna, trwająca całe życie Abrahama, wymagająca do tego wszystkiego najdramatyczniejszych metod. Idź dla siebie. Zrób to dla siebie, Abrahamie. Wejdź na górę i zabij to, co ukochałeś, czego pragnąłeś, w co wpatrywałeś się z miłością ojcowską jak obłąkany. Zabij tego, który jest sensem twojego życia. Złóż go w ofierze. Ale pamiętaj, że to, co zrobisz, zrobisz tak naprawdę dla siebie. Kiedy już doszli na górę i przygotowali wszystko, ojciec skrępował syna. Ułożył go na ołtarzu i już za chwilę miał zadać śmiertelny cios. Jednak przemawia anioł Pana, wstrzymując decyzję o wykonaniu obrzędu. Woła do niego: nie podnoś ręki na tego chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie odmówiłeś mi swojego jedynego syna. Wielu słuchaczy tej pięknej opowieści uważa, że prawdziwym egzaminem, że prawdziwym testem Abrahama było to, czy faktycznie jest zdolny do zabicia własnego syna, do zabicia ukochanego dziecka, czy się zdecyduje, czy zada cios. Trudno się z tym nie zgodzić, jednak w tym wszystkim może być coś jeszcze. Coś, co może wyprzedzić zdolność do złożenia w ofierze własnego dziecka. Może chodziło tu właśnie o to, żeby tego jedynego, uznanego za własnego syna, nie zabił, żeby się od tego powstrzymał. Teraz wiem, że boisz się Boga. Nie ma tu tak naprawdę mowy o strachu czy lęku przed Bogiem. Bojaźń Boża oznacza bowiem tylko, czy może aż to, że właściwie rozumiem własną pozycję w relacjach z Bogiem. Że Abraham potrzebował właśnie tego wydarzenia, a wszystko to poprzez to wydarzenie zrozumiał. Musiało trochę minąć czasu, jakieś 137 lat, niemało. Abraham w relacjach z Izaakiem postępował zgodnie z panującymi zwyczajami. Tak naprawdę traktował syna jak swoją własność. Jego ojcowska pozycja zakładała możliwość zabicia swojego syna bez konsekwencji i bez narażania się na kłopoty ze strony społeczności. Był to przywilej naturalny. A nawet stosunkowo powszechnie było to, że składano na ołtarzach własne dzieci. Z pewnością też Abraham był gotowy na taki krok. Przecież Izaak jest mój. Ja decyduję. Zatem czy powstrzymanie się od złożenia ofiary z syna nie było tak naprawdę większą próbą od zabicia go? To bardzo prawdopodobne. Bóg pokazuje Abrahamowi, że ten syn Izaak nie należy tak naprawdę do niego. Izaak nie jest twoją własnością, Abrahamie. Bóg uwalnia Izaaka w stosunku do ojca i Abraham uzyskuje wolność w stosunku do syna. Syn przestaje być dla Abrahama przedmiotem bałwochwalczej czci. Przestaje być najświętszym centrum uwagi własnego ojca. To właśnie w takim znaczeniu Abraham potrzebuje doświadczenia wzgórza Moria. On tam pomaszerował dla siebie. Abraham najprawdopodobniej zapomniał, że jego syn zrodził się z przymierza z Bogiem i nie jest niczyją własnością. A sceptycy, jak to sceptycy? Najprawdopodobniej mówić będą o wielkim okrucieństwie Starego Testamentu. My zaś jesteśmy chrześcijanami i musimy wiedzieć, że to, co nas bulwersuje, a więc okrucieństwo Starego Testamentu, jak chociażby ofiarowanie Izaaka, stanowi w tradycji żydowskiej mechanizm, taką odsłonę tajemnicy Bożego miłosierdzia, w którym łączą się wspólnie wierność przymierza i wierność serca. Miłosierdzia, którego sensem jest wybawienie człowieka. A samo przymierze Boga z człowiekiem, a nawet człowieka względem drugiej osoby, nie może się realizować inaczej, jak tylko w pełnej wolności obojga stron. Nie jest to łatwe do osiągnięcia i często okazuje się, że jesteśmy ludźmi o twardych karkach. Tak w naszych relacjach z Chrystusem, jak i z innymi ludźmi. Być może to właśnie dlatego potrzebujemy w naszym życiu bardzo dużo czasu na odczytanie Bożych słów. To nieraz może być całe nasze życie. Być może także środki, jakich podejmie się nasz Bóg w rozmowie z nami, też nie będą najdelikatniejsze. Tego nie wiadomo. Ważne jest w tej chwili dla nas także i to, że jeśli Bóg rozmawia w taki sposób z nami, to może też rozmawiać w taki właśnie sposób z innymi osobami, z innymi ludźmi. Może On tak rozmawiać z naszymi uprzejmymi sąsiadami i z tymi trochę mniej uprzejmymi także, z dziećmi, z wnukami, rodzeństwem, którzy nie zawsze myślą tak samo jak my, a może nawet nam się sprzeciwiają, z szefem w firmie i kolegą w miejscu pracy, z każdym. Nie należy mu, a więc Bogu, w tym przeszkadzać i wyprzedzać Jego słowa. To ważne, żeby radość z bycia z Bogiem w wolności, radość, którą Ty otrzymałeś, mógł otrzymać każdy z tych, których spotkasz na swojej drodze. To naprawdę bardzo ważne, żeby swoją osobą nie zakłócić wolności decyzji innych w budowaniu przymierza z Bogiem i ludźmi. Tak właśnie zrobił Izaak. Wielu słuchaczom Pisma jawi się on jako małe dziecko lub co najwyżej młody chłopak. Trzeba jednak pamiętać, że gdy Abraham przybył do Moria, miał wtedy 137 lat. Oznacza to zatem, że ten młodziutki Izaak był tak naprawdę 37-letnim mężczyzną, w pełni sił. To jest więc niemożliwe, żeby starzec Abraham znalazł w sobie choć połowę sił potrzebnych do skrępowania dorosłego i silnego mężczyzny. Izaak nie dałby się też zaskoczyć staremu ojcu. Musiało to zatem wyglądać tak, że Izaak oddał swoje ręce i nogi pod sznur. On się po prostu dobrowolnie oddał swojemu ojcu pod nóż. Pozwolił mu tym samym w sposób całkowicie pozbawiony jakiegokolwiek przymusu zrozumieć sens zawartego wcześniej z Bogiem przymierza. Przymierza zrodzonego w całkowitej wolności Boga i człowieka. Sens tego, co się stało na Moria, uwidocznił się też kilkaset lat później na położonym nieopodal innym wzgórzu, nazywanym miejscem czaszki. Tak jak Izaak wnosił na ramionach drzewo pod budowę ołtarza, tak też Jezus wchodził na Golgotę z drewnem na swoich barkach. I jeden i drugi w całkowitej wolności i w pełni świadomi oddali siebie jako ofiary. To trudne. Ale te wydarzenia są dla nas swoistą zachętą do naśladowania, ponieważ my również, tak jak Abraham, właśnie w takich decyzjach opartych na wzajemnym poszanowaniu wolności odnajdziemy sens o prawdzie przymierza mojego z wami, waszego ze mną, waszego i mojego z Bogiem oraz przymierza Boga z nami.